Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami.
I z Duchem Twoim.
Usiądźmy.
Siostry i bracia, kochana rodzino Radia Maria, sanktuarium Najświętszej Marii Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, świętowało wczoraj pierwszy odpust. Dziś kończymy tygodniowe dni ze świętym Janem Pawłem II. Serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego, bliskiego współpracownika świętego Jana Pawła II i ojca świętego Benedykta XVI. Obecność Waszej Ekscelencji jest dla nas szczególnie ważna, bo jest ksiądz arcybiskup świadkiem życia i świętości Jana Pawła II. Witam ojca dyrektora, ojców, kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą. Witam bardzo serdecznie także orkiestrę koncertową Wiktorię z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, Rembertowie, kierownik artystyczny, dyrygent, pułkownik rezerwy Julian Kwiatkowski. Na ręce pana Juliana Kwiatkowskiego dziękuję bardzo, że tu jesteście. Witam także wspólnotę seminaryjną posługującą w czasie naszej liturgii. Witam wszystkich pielgrzymów. Skądkolwiek, kochani, przybywacie do nas, bądźcie pozdrowieni. Bardzo się cieszę, że wybieracie tę dzisiejszą niedzielę, by razem tutaj z nami, w tym pięknym sanktuarium Jana Pawła II, ale także Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji, wspólnie się modlić. Witam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam, którzy uczestniczą w naszej uroczystości. Prośmy Pana, aby podczas tej Eucharystii umocnił nas swoją łaską. Powstajmy teraz, by Boga przepraszać za grzechy nasze, by nasze serca były otwarte na Niego i one były oczyszczone.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Christus, zmiłuj się nad nami.
ludziom dobrej woli.
Pamiętaj Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, opieka jest Twoja, Panie Boże, Królika, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przypłakanie nasze. Który siedzisz w prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Czytanie z mądrości Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Oto słowo Boże.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
Przekazał słowo jednania.
Alleluja, 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 alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Oto słowo Pańskie.
Z ojcem Tadeuszem na czele, cigodni bracia w kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze Radia Maryja i telewizji Trwam, umiłowani bracia i siostry, po raz drugi w tym miejscu przekraczam progi tej świątyni, tego sanktuarium. Chociaż w rzeczywistości przekraczałem je przez 9 lat mojej posługi u boku świętego Jana Pawła II. I kiedy tutaj wchodziłem, to aż dech zapiera, kiedy może mogłem zobaczyć jej realistyczne odbicie tego sanktuarium na Watykanie. I cóż tu mówić? Należałoby tylko milczeć i kontemplować. Ale ojciec Tadeusz mówi do mnie: niech ksiądz arcybiskup powie to, co chciałby powiedzieć dzisiaj nam święty Jan Paweł II. Moi drodzy, człowiekowi od początku jego historii towarzyszy pytanie: kim jestem? Tkwi ono w każdym z nas i nieustannie się odzywa, ponieważ odpowiedź na nie nie jest ani oczywista, ani łatwa. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że bez stosownej pomocy, gdy jesteśmy skazani na własne tylko siły, pełna odpowiedź jest niemożliwa. Czy człowiek może zrozumieć siebie samego, patrząc na świat, zgłębiając tajemnice materii, uzbrojony elektronowy mikroskop, akcelator cząstek, czy też penetrując kosmos dzięki przyrządom rejestrującym promieniowanie, a nawet udając się poza granice ziemskiej sfery życia? Mimo iż umie dostrzegać i podziwiać piękno rozumnie urządzonego świata, na które wciąż szuka odpowiedzi. Co więcej, żadna odpowiedź formowana na podstawie zdobyczy nauk empirycznych i formalnych człowieka nie zadowala. nie wyjaśnia mu tajemnicy, jaką w sobie nosi. Człowiek stawia sobie nieustannie pytanie o samego siebie, bo od odpowiedzi na nie zależy ocena tego, jaka jest jego wartość i czy to, co robi, zasługuje na jakikolwiek wysiłek. Czy śmierć wyznacza absolutny jego koniec? To też daje człowiek różne odpowiedzi, które w jakimś stopniu oddają jego doświadczenie samego siebie. Które z nich są trafne, które godne uznania i wiary. To pytanie domagające się jakichś kryteriów oceny. Chciałbym w tym miejscu odwołać się do jednego z najwybitniejszych polskich logików, filozofów, o którym nie można powiedzieć, że był człowiekiem religijnym, ale że starał się o maksimum racjonalności, z pewnością tak. Mam na myśli profesora Kazimierza Ajdukiewicza, urodzonego w Tarnopolu, a wykształcony głównie we Lwowie, teoretyka nauki. W jednej ze swoich prac stwierdzał: racjonalna postawa wobec przyjmowanych twierdzeń wymaga tego, aby stanowczość, z jaką je głosimy, stanowczość dająca się mierzyć wielkością ryzyka, które w imię tych twierdzeń gotowi jesteśmy wziąć na siebie, była proporcjonalna do stopnia ich uzasadnienia. Znaczy to, że im bardziej surowe i bezlitosne były próby, tym, którym dane twierdzenie poddawaliśmy i wobec których się ono ostało, tym bardziej stanowczo wolno nam je przyjmować. To trudne może zdanie można wyrazić inaczej mówiąc. W nauce twierdzenie posiada tym większe prawo do wiarygodności, im większej liczbie prób zostało poddane i nie zdołano mu zaprzeczyć. Odwołuję się do tej zasady myśląc, ilu próbom bezlitosnym poddawany był w dziejach, a zwłaszcza w ostatnich stuleciach, sens życia. Ile próbom poddana była wiara w to, że Bóg jest, że jest sprawiedliwy, że Chrystus zmartwychwstał. Ile dowodów dostarczają niezliczeni świadkowie prawdziwości tego Bożego sensu wraz z tym dowodem najbardziej poważnym, jakim było oddanie życia. Czy wolno wobec tych nieudanych prób negacji sensu, które kosztowały życie niezliczonej liczby ofiar, twierdzić, że człowiek jest kaprysem przypadku, podobnie jak życie niewytłumaczalnym wybrykiem natury? Owszem, wolno tak twierdzić, ale ceną za to twierdzenie jest co najmniej pozbawienie człowieka tej podstawy, na której wznosi się gmach jego godności. Bo człowiek pozbawiony sensu, który wykracza poza doczesność, zredukowany zostaje do materialnego zjawiska, w którym rozbłyska za chwilę zagadka niezrozumiałego fenomenu życia. Wobec trudności w znalezieniu odpowiedzi na pytanie i godność, o godność i sens, niektórzy chcieliby uniknąć wiążącego się z nimi wysiłku, jak również wypływających stąd konsekwencji dla życia. Przyjmują postawę agnostyczną. Według niej człowiek nie może dać pozytywnej odpowiedzi na pytanie Boga, chociaż uważa takie pytanie za sensowne. Konsekwencją tego zawieszenia sądu jest również brak dostatecznej odpowiedzi na pytanie o własną godność. Kościół zawsze twierdził, że człowiek mocą rozumu, jaki posiada, może dojść do poznania istnienia Boga. Powoływał się przy tym na słowa świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość ludzi tych, którzy przez nieprawość nakładają prawdziwie prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga, rozbóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Powtórzmy, w związku z tym retoryczne pytanie, jakie Jan Paweł II postawił w Polsce w czasie swojej pierwszej pielgrzymki w 1997 roku. Czy można odepchnąć w to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, aby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Niech wybrzmi w naszych uszach odpowiedź Kościoła na pytanie o to, kim jest człowiek i jaka jest jego godność. Otóż jest on kimś, kto pozostaje nieustannie w relacji do Boga jako swego Stwórcy i Zbawiciela. Jest dzieckiem Bożym, którego godność jest tak wielka, że mierzy się miarą ofiary samego siebie, samego Boga Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia poniósł mękę i śmierć, a dnia trzeciego zmartwychwstał. Kościół nie ma innej odpowiedzi i odnosi się ona do każdego. Ostatecznie jest nią świętość. Świętość osoby nie da się unicestwić, choćby nie wiem jak często spotykała się z pogardą i była gwałcona. Mocno osadzona w Bogu, Stwórcy i Ojcu, świętość osoby ujawnia się zawsze i od nowa. Właśnie dzisiaj, kiedy wspominamy wielkiego świętego naszego narodu Jana Pawła II, chcemy odwołać się do tego, czym żył i jak postrzegał sens swojego życia i swoich rodaków. Jego słowa w naszych uszach brzmią niestety często wyrzutem, bo konfrontując się z nimi, nie odnajdujemy się często na drodze, jaką wyznaczają. Niech te jego słowa i myśli, jego duch nam towarzyszą, zabrzmią ponownie. Niech przez nie będzie obecny z nami, nawet jeśli brzmią one wyrzutem. Bo jak powiedział kiedyś papież, święci są również po to, aby zawstydzali. Mamy powód ku zawstydzeniu. Powód niezwykle istotny. Oto odcinając się od Boga, człowiek staje wobec tajemnicy życia. Tajemnicy, bo nie ma władzy, aby je stwarzać. Może je co najwyżej przekazywać. Będąc depozytariuszem, pozwala sobie jednak na to, aby o nim decydować. Człowiek nie ma władzy stwarzania życia, ale ma możliwość jego niszczenia. Tymczasem jedno z 10 słów Boga stanowiących fundament wszelkiego porządku brzmi: nie zabijaj. Jest to słowo bezwarunkowe. Nie ma w nim mowy, że mógłbyś to uczynić, gdyby zagrażało to twojej karierze, dobrobytowi czy życiowym planom. Po prostu nie zabijaj. Nie jesteś panem życia i śmierci. To prawda, że masz władzę nad życiem słabszego, ale nie zabijaj, bo ja się o życie upomnę, mówi Pan. Brak szacunku dla tego przykazania jest jednocześnie rażącą formą dyskryminacji tego, co bezbronne, a co cieszy się mimo to ową godnością, w imię której Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. Tu tkwi niedopuszczalna niesprawiedliwość, nie tyle ze względu na napięcia i konflikty, do których może prowadzić w społeczeństwie, co na hańbę, którą przynosi godności osoby ludzkiej. nie tylko godności tego, kto pada ofiarą niesprawiedliwości, ale znacznie bardziej godności tego, kto niesprawiedliwości się dopuszcza. W tym kontekście pytania o życie i dokonywanych w związku z tym wyborów przypomnijmy to, co mówi do nas Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawy i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Oto prosty mechanizm. Konsekwencją odwrócenia się od Boga jest śmierć, a zastępowanie Bożego prawa własnym sprowadza nieszczęście. Dlatego Bóg oczekuje od nas świętości moralnej, która każe nam powracać ciągle do źródła, do Boga. W Nim odnajdywać początek i uzasadnienie naszych działań. Formą nieustannego zwracania się ku Bogu jest wiara. Dlatego właśnie prorok Habakuk, a za nim święty Paweł wołają: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara oznacza zatem nieustanne powracanie do źródła wszystkiego, do Stwórcy i konfrontowanie swego działania z upodobaniem Bożym. Dzisiejszemu światu potrzebuje takiej postawy. Wielu uważa, że porządek stworzony przez człowieka jest bardziej racjonalny i odpowiedni dla tego czasu i stopnia rozwoju, jaki jest mu właściwy. Wyrazem i miarą tego rozwoju ma być wówczas prawo. Dziś wiele mówi się o przestrzeganiu prawa. Są nawet specjalne sądy, które sądzą nie ludzi, ale prawo. Czym jednak jest prawo oderwane od swego źródła, jakim jest Bóg? Pokazał doskonale nam sam Pan Jezus na przykładzie uczonych w prawie i faryzeuszu. Prawo takie może w ogóle nie liczyć się z dobrem człowieka, na straży którego stoi wola Boża, ale być sposobem osiągnięcia dowolnego celu. W majestacie prawa może dokonywać się najgłębsza niesprawiedliwość, zgodnie ze słowami starożytnego prawnika i mówcy Cycerona: summum ius summa juniuria. Prawo odcięte od swego źródła i celu, jakim jest dobro najwyższe, może stać się narzędziem osiągania korzyści kosztem innych, a nawet praktykowania przemocy. Wystarczy, żeby ktoś posiadał wystarczającą biegłość w prawie i stosowaniu jego przepisów. Czy taka postawa gwarantuje ludziom godność? Zawsze, ilekroć prawo boskie dane człowiekowi przestaje być elementem organizującym życie człowieka i społeczności, a w jego miejsce pojawia się prawo stanowione przez człowieka z boskim prawem sprzeczne, zawsze konsekwencją tego jest poddanie słabych panowaniu silnych. Bo już nie powszechne dla ludzi prawo kieruje porządkiem społecznym, ale wola tego, kto jest silniejszy. Silniejszy może mieć różne imiona: ideologia, władza ekonomiczna, nieludzki system polityczny, technokracja, agresywność środków społecznego przekazu. Jak przypomniał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o godności katolików świeckich: Christe fidelis laici. Jeśli postawa wiary oznacza nieustanne powracanie i konfrontowanie życia z wolą Bożą, której przedmiotem jest zawsze nasze dobro, to dla człowieka wiary prawdziwej oznacza to konieczność dbałości o to, aby ta wola Boża realizowana była również w życiu społecznym. to zaś niesie ze sobą potrzebę zaangażowania się w mądrą służbę na rzecz dobra wspólnego. Od czasów tak starożytnych takie zaangażowanie nazywano polityką, czyli uczestnictwem w życiu publicznym. A od wielu lat słyszy się powtarzane jak mantrę słowa: niech Kościół się nie miesza do polityki. Trzeba by zatem postawić pytanie, czym jest polityka dla tych, którzy tak mówią? Bo chyba mylą oni politykę z walką o władzę, czy raczej do tej walki politykę sprowadzają. Tymczasem ludzie wierzący mają prawo uczestniczyć w życiu publicznym, a z punktu widzenia wiary obowiązek dawania jej świadectwa zawsze. Mówienie, że Kościół ma się nie mieszać do polityki, wyraża w rzeczywistości oczekiwanie, aby w ogóle nie istniał w świecie. Tymczasem do nas wszystkich Pan Bóg mówi: słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Cię dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. To nie jest wezwanie do tego, aby siedzieć w kruchcie, jak chcieliby niektórzy, ale zobowiązanie do nieustannego ukierunkowania życia społecznego ku temu celowi, jaki jest mu właściwy, ku Bogu. I tu w sposób wyjątkowy ujawnia się godność chrześcijanina. Na wzór Stwórcy winien być zaangażowany w urządzanie świata w taki sposób, aby porządek przezeń wprowadzany odzwierciadlał troskę samego Boga o wszystkich ludzi. Jako chrześcijanie nie głosimy jakiejś rzeczywistości odległej ani naszego widzimisię. My mówimy: Bóg Cię kocha. Chrystus przyszedł dla Ciebie i On jest drogą, prawdą i życiem. My nie zamierzamy głosić praw ekonomicznych ani domagać się określonych systemów ustrojowych i prawnych. Chcemy powiedzieć, że mogą one być wielorakie, ale zawsze, jeśli chcą służyć człowiekowi, muszą być skrojone według Bożej miary. Każda inna sprzeciwia się człowiekowi i prowadzi do jego wyniszczenia. Nie zatem władza, ale kształtowanie życia społecznego w płaszczyźnie sumienia jest istotą obecności Kościoła w polityce i czyni tę obecność ze wszech miar pożądaną. Pamiętajmy również o tej przestrodze, którą pozostawił nam papież Benedykt. Społeczeństwo, w którym brakuje Boga, niszczy samo siebie. Widzieliśmy to w wielkich totalitarnych eksperymentach ubiegłego wieku. I nabierzmy otuchy, pamiętając, że Słowo Boże trwa na wieki. Dlatego ci, którzy z Nim walczą, nie zwyciężą. Zniszczą siebie, może przy tym i innych, ale Słowu Bożemu nie dadzą rady. Jakże mocno w związku z tym brzmi dzisiejsze słowo biorące w obronę najsłabszych. Ujmuje się za biednym, którego modlitwa przeniknie obłoki i nieustannie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Psalmista zaś przestrzega, że wymazana z ziemi będzie pamięć o czyniących zło. Wreszcie obraz naszego zmagania, o którym mówi dziś święty Paweł w liście do Tymoteusza. Jak staniemy przed Bogiem? Jakiej walki naszej jest On świadkiem i sędzią? W tej walce można polec ugodzonym ciosem zdradzieckim, walce nie fair, niezgodnej z regułami gry. Ale jest Pan sprawiedliwy sędzia. Odłoży mi wieniec sprawiedliwości. Wieniec, którego nie można otrzymać, jeśli się nie walczy. Wieniec dla tych, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Nie lękajcie się. Oto Słowo Boże mówi. Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie. Pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy. Kim stali się ci, którzy opuścili Pawła w pierwszej obronie? Nawet imię ich przepadło. Czy staniemy w obronie apostoła i Bożej prawdy? Jeśli nie my, to kamienie wołać będą. Cóż więc powiemy sędziemu sprawiedliwemu, gdy przyjdzie przed nim zdać sprawę z tego życia, które otrzymaliśmy od niego, dla uczynienia go życiem sprawiedliwym i pełnym miłości? To nasze zmaganie o Bożą prawdę i Boże prawo, którym przecież i my podlegamy, jest oceniane jako występowanie przeciwko drugim. My nie występujemy przeciwko komukolwiek. Występujemy w obronie niewinnych, nie mających własnego głosu. My mamy jednocześnie słowo jednania. Bracia, pojednajcie się z Bogiem. Nie jest naszym głos faryzeusza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Bo właśnie dlatego, że często nie umiemy okazywać miłości, stawiani są w sytuacji tragicznego wyboru ci, których tragiczne decyzje naznaczają ich życie i życie nienarodzonych. Bo to z nas czerpią korzyść ci, którzy zysk przekładają na godność człowieka i nad jego życie. Panie, daj nam tak żałować i pokutować za nasze zaniedbania i winy, abyśmy mogli odejść usprawiedliwieni. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca. Jezusa, który pojednał świat ze sobą, zanieśmy nasze błagania.
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka. Niech będzie dla świata znakiem jedności i wrażliwości na ludzką niedolę. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza arcybiskupa Mieczysława i Kościół w Ukrainie, o pokój i bezpieczeństwo dla tego kraju. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy, aby wytrwale i mężnie głosili Słowo Boże oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Módlmy się za Radio Maryja i dzieła z nim związane, za ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, wszystkich posługujących w tym dziele, aby wspierało ich światło Bożego Ducha. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę, aby małżonkowie trwali we wzajemnej miłości, a dzieci brały z nich przykład życia w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, za łączących się z nami radiosłuchaczy i telewidzów, abyśmy stawali w pokorze i prawdzie przed Bogiem. Ciebie prosimy.
Panie Jezu, któremu miła jest ofiara ludzi ubogich, wejrz łaskawie na prośby zanoszone do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy. Niech ta ofiara wyraz naszej służby przyczyni się do Twojej chwały przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem
Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością śpiewając.
Święty, święty, święty,
zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Święcie Twoje, Panie Jezu, gdy zesłał
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, przewodniczącym tej liturgii, księdzem arcybiskupem Mieczysławem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Szczęście nie pojęte, Bóg sam
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod odsłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieku.
Siostry i bracia, za chwilę po skończonej mszy świętej z księdzem arcybiskupem i z wami wszystkimi zejdziemy do kaplicy pamięci polskich męczenników, gdzie jak wiecie od tygodnia znajduje się ołtarz adoracyjny Światło Pokoju Pojednania. I tam wspólnie chcemy jeszcze z księdzem arcybiskupem Mieczysławem odmówić krótką modlitwę słowami świętego Jana Pawła II, modlitwa o pokój, bo cały świat potrzebuje wielkiej modlitwy o pokój. Dlatego bądźcie tymi, którzy są zaproszeni, by za chwilę z procesją tutaj ze śpiewem na ustach i sercu udać się do tej kaplicy dolnej. Kochani, Bogu niech będą dzięki za te dni z Janem Pawłem II. Za to, że od 16 października codziennie tutaj rano, w południe i wieczorem mogliśmy się spotykać, by żyć duchowością Jana Pawła II. I można powiedzieć, księże arcybiskupie Mieczysławie, że dzisiaj ta pieczęć podsumowująca te dni została położona przez Ciebie. Bardzo Ci za to dziękuję, bo jesteś tym osobistym sekretarzem Jana Pawła II. Byłeś z nim na co dzień. Ta świętość papieża była bardzo widoczna i Ty ją obserwowałeś i Ty tą świętością żyłeś. Bogu niech będą dzięki za to, że znalazłeś czas, by dzisiaj tutaj z nami być, by ten odpust, który wczoraj przeżywaliśmy, przedłużyć niejako o jeszcze jeden dzień. Brawa ogromne dla księdza arcybiskupa, że przyjechał do nas tutaj z Ukrainy, z Lwowa. Ale kochani, powiedzmy sobie też tak szczerze, nie byłoby dzisiaj księdza arcybiskupa, gdyby nie było tej świątyni, gdyby nie było tego, co wczoraj się dokonało, że choć święty papież pośród nas go nie ma, ale on żyje w naszych sercach i ufamy, że poprzez bractwo świętego Jana Pawła II, które wczoraj zostało tutaj zaprzysiężone, byliście przedstawicielami tutaj, co niektórzy są, wczoraj było ponad 50 osób, ale w Polsce już jest ponad 300 osób, to co my wiemy, co mamy ich sprawdzonych niejako, wiemy doskonale, że już tyle osób jest w Polsce i poza granicami i wiemy, że i wierzymy, że duchowość Jana Pawła II nie zaginie. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, któremu bardzo serdecznie osobiście dziękuję. Kochani, ja tylko jedno zdanie i bardzo bym prosił, ojciec dyrektor, mam nadzieję, że podejdzie do mikrofonu i kilka słów do nas powie. Ja tylko powiem tyle, ja widziałem, byłem świadkiem, tak jak ksiądz arcybiskup był na co dzień właśnie z papieżem Janem Pawłem II. Ja widziałem, jak to się tworzyło, to bractwo, jak bardzo ojcu dyrektorowi zależy na tym, by ta świątynia stała się, i można tak powiedzieć, że wczoraj stała się taką duchową stolicą bractwa świętego Jana Pawła II. Ja wierzę, że Jan Paweł II tutaj, w tym miejscu, w sposób wyjątkowy będzie działał wraz z Matką Najświętszą, tym obrazem przemodlonym, można powiedzieć, uświęconym przez papieża Jana Pawła II. Ja widziałem, jak ojciec dyrektor dbał o te wszystkie szczegóły, te piękne stroje i tą oznakę, którą bractwo nosi, Polska Jana Pawła II. To myślę, że to dar ogromny w postaci Jana Pawła II, który może tam w niebie pomagał nam, byśmy właśnie takie bractwo w jego imieniu niejako tutaj zakładali. Ojcze dyrektorze, jeszcze raz Bóg zapłać i niechże ojciec kilka słów do nas jeszcze powie. Tak.
Znaczy ojcze kustoszy powie, ale tu ludzie stoją zmęczeni, jak tak patrzę, starsi panowie, czy tacy może nie starsi, ale poważniejsi, czy poważniejsze panie, nie takie fircyki, prawda, i stoją cały czas. No to męczące jest, prawda, męczące. Jest trochę ławek, ale okazuje się, że ta świątynia jest za mała. U góry zrobimy jeszcze tam ławki, tak wokoło prawie. I organy robimy, tam będą organy piękne. Także nie dziwcie się, że takie puste ściany są, bo tam będą organy. Tak. Ale ja coś innego, kochani, może, ponieważ ojciec tyle mówi o bractwie, to dlaczego? Dlaczego? Nauczanie Jana Pawła II trzeba przyjmować. Ileż ludzi mi mówi, jak słucha teraz w Radiu Maryja Ojca Świętego, tego, co mówił do Polaków, to mówią, teraz dochodzi do mnie. Teraz dochodzi do mnie. Wtedy to były emocje, przeżycie, a teraz dochodzi najważniejsze nauczanie. Nauczanie. I to jest wielka sprawa, wielkie bogactwo Polski też. I trzeba, żeby to nauczanie, osobowość cała, świętość Jana Pawła II, ale osobowość, jaki to głos był piękny, prawda? Każdy gest, wszystko razem. No, cudny człowiek i cudny święty. I papież, pierwszy papież Polak, czy pierwszy Polak papieżem, to trzeba zachować, ponieść dalej. Dlatego bractwo świętego Jana Pawła II. Oczywiście, że tutaj też zapraszam was do posługi. Ja sobie to widziałem w Kolonii, to było tak pięknie. Są tacy panowie piękni w takich tunikach innego koloru. Nasze są ładniejsze, według mnie. Tak, w każdym razie, bo robiły siostry westiarki w Warszawie. Także wspaniałe siostry, ornaty nam robią, wszystko, bo to my się jesteśmy na dorobku. Jeszcze musimy to kończyć i dlatego też prosimy o pomoc wszystkich, nie tylko tu obecnych, ale wszystkich. Ale i otóż w tej Kolonii ci panowie podchodzili, tak animowali tych ludzi. Tam przychodzili i różni poganie, to ich tak, żeby zachowali się odpowiednio, ale powiedzieli im dobre słowo. To jest szansa na ewangelizację. Tu ciągle przychodzą ludzie. Jest szansa na ewangelizację. I my możemy to czynić. Czynić to możemy. Także dlatego, ale i dalej, i w domu. No ciekawy jestem, czy mogę, ekscelencjo, jedno pytanie tu zadać? Ciekawy jestem, ale tak prawdę. Kto w domu ma książki? Może dokumenty Jana Pawła II, może jakąś książkę Jana Pawła II, albo o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Kto ma w domu? Rękę do góry. No to tu prawie wszyscy. No to, ale słuchajcie, chodzi o to, żeby cała Polska miała. Jak mi ojciec kustosz mówi, przyjeżdżają pielgrzymki, 50 parę osób w grupie. Pyta się, kto ma jakąś książkę o Janie Pawle II? Polacy. I ilu podniosło rękę wtedy, ojcze kustoszu? 5. Ale pewno jeszcze mówię, że nikt nie przeczytał. No. Też to jest ładna historia. Kochani, to trzeba, rozumiecie, zgodzicie się? I właśnie Polska Jana Pawła II. Taki mamy znaczek. Polska? Pokazywaliśmy to w telewizji. Piękne biało-czerwone i na tym białym, tak jak faksymile, Jan Paweł II. Piękne są. Nie wystarczy tylko nosić znaczek Polska. Ale jaka Polska, prawda? Wszyscy się powołują Polska, Polska. I zobaczcie, wszyscy Polska. I KOD ma Polskę, i Platforma ma Polskę, i PiS ma Polskę. I kto jeszcze nie ma Polski? No, daj, szkoda gadać. I dlatego taka Polska. I kochani, bierzemy się od tego odpustu jeszcze bardziej do pracy. Chciałem podziękować bardzo serdecznie księdzu arcybiskupowi. Słuchajcie, jest wiele, wiele powodów, żeby dziękować. Ksiądz arcybiskup tego nie słyszy, to powiem, to przede wszystkim jest wspaniały człowiek. Dobry, wspaniały człowiek. Wspaniały kapłan i biskup. I nie tylko ma w herbie humilitas, czyli pokora, ale podziwiam jego pokorę. Nie da rady naśladować. A może ktoś? Tak, kiwa. A jaki dobry, jak był przy Ojcu Świętym, ile dobroci miał. Nieraz można było tam jakoś tak podejść dzięki łaskawości, prawda? No tak było i tak i zawsze, gdzieś tak z boku. A pamiętam raz czy dwa razy na kolacji u Ojca Świętego, to siedział tak przy stole i milczał, patrzył, uśmiechał się, prawda? No nic, nie możemy, to są pewne tajemnice, to nie wolno wszystkiego mówić, ale było wspaniale, wspaniale. I kochani, taki człowiek urodzony w Lubaczowie czy pod Lubaczowem? Pod Lubaczowem. Pod Lubaczowem. A wiecie, co tam było w Lubaczowie? Kopia obrazu Matki Bożej, pięknej Pani Lwowa, przed którym Jan Kazimierz składał śluby. I proszę zobaczyć, gdzie go tam? Tam jest. Ale jeszcze dalej. Jak był przy papieżu Benedykcie XVI, też był bardzo dobry. I kochani, i dzięki księdzu arcybiskupowi mamy tą kaplicę. A dlaczego? Jak ten obraz przyszedł przez księdza Drozdka. Ja mówię, ksiądz Drozdek telefonicznie mówi, ale kościół musi być, na ten obraz kościół. Ale mówię tak, no ileż to roboty, prawda? Dla wielu ludzi ileż to roboty kościół wybudować, nie? Każdy jedną cegiełkę już jest. Tylko żeby każdy, a nie taki lewus, prawda? Bo co takie? Miglans jakiś taki. No. Każdy, bo to jest nasza sprawa. I co? I wybudowało się? Niecałe 4 lata od poświęcenia placu. A tu jeszcze 600, coś 50 ileś tych pali trzeba było wbić. I później, Boże, ile tu betonu. Widzimy dużo, a to jest jeszcze więcej, dużo więcej. I wszystko zrobić, i ludzi znaleźć, i żeby to wszystko zagrało. Wszystko, można wszystko. Matka Boża, ja to widziałem, Jan Paweł II tu czuwał. Ja mogę wam powiedzieć, że się wcale na budowie nie znam. Ale widzę. I trochę używać rozumu już się wie, że to dobrze, a to źle, nie? Także nie trzeba być, nie zawsze trzeba być inżynierem. I co? I właśnie ksiądz, arcybiskup, poprosiliśmy, pamiętam, mówię, wtedy księże prałacie, a czy można by prosić, żeby zrobić tam zdjęcia w tej kaplicy? I pierwszy raz ojciec Janusz, dyrektor, który jest w radiu, wtedy był w Rzymie, przyszedł z księdzem arcybiskupem, prawda? Ile zdjęć narobili? Ksiądz arcybiskup może pilnował ojca Janusza, nie wiem, to trzeba powiedzieć ojca Janusza, jak się przyzna, nie wiem, czy się przyzna, co on tam w każdym razie i wszystko zrobił. I okazało się, że nie tak, coś nie pasowało. I znowu jeszcze raz. I nie wiem, ale ekscelencja, nie wiem, jak ten ojciec Janusz był, czy na krótko, może był na krótko, bo oni w tym Rzymie to tak różnie może być, prawda, ubrany, tak w koloracy. I podobno ojciec święty Benedykt szedł i skrył się za drzwiami. Wtedy ojciec, tak było? Było coś? Proszę, co? Prawda? No i wszystkie zdjęcia zrobione. I później żeśmy tak od... Staraliśmy się maksymalnie zrobić wszystko tak, jak było na tych zdjęciach. Każdy szczegół, masę zdjęć. Chyba z 300, więcej niż 300 zdjęć. Także ekscelencjo, za to dziękujemy, za wszystko dziękujemy. Wtedy w Rzymie, w Polsce i teraz na Ukrainie. I kochani, właśnie, jak tak popatrzyłem, kto dzisiaj odprawia mszę świętą, widzę księża Salezjanie, Bóg zapłać wszystkim kapłanom. Księża Salezjanie z Piły, z Fordonu czy z Bydgoszczy, inni księża, nie zapytałem wszystkich, przepraszam, ale różni księża i tu jest jeden ksiądz, który dziesiątki lat, nie wiem ile dziesiątków lat pracował w Kanadzie i pracuje, teraz ma takie przerwy ileś miesięcy, ale między innymi wśród Eskimosów. I tu jest ten ksiądz. Zobaczcie, gdzie Polacy idą. Niepiękne życie? Jaka to przygoda, kapłaństwo? Tak, kochany. Pytać się, czy Pan Jezus nie woła mnie, a nie tak. Życie jest krótkie. Zrobić coś z tym życiem, a nie takie, tylko taki typ wegetatywno-łóżkowy. No. Nie tylko tak, to bez sensu. Nie, zrobić coś. I młodzież właśnie, pytać się, czy mam powołanie, a nie, bo ja to, tamto. To wszystko jest tam. Potrzebne to jest, ale 100-krotnie więcej otrzymacie i życie wieczne, jeżeli pójdziesz za mną, tak Pan Jezus mówił. I co? Ksiądz arcybiskup jest teraz na Ukrainie, we Lwowie, w tym pięknym Lwowie. Jest dla kościoła rzymskokatolickiego, nie grekokatolickiego. I pewno nie ma łatwo. I myślę, że trzeba pomagać właśnie tamtemu kościołowi. A przez księdza arcybiskupa. Ja, jeżeli mogę, to powiem, słyszałem, że ksiądz arcybiskup planuje wybudować mały kościółek na obrzeżach Lwowa, tak? Pozwolili, Bogu dzięki, oni więcej powinni pozwolić. I tam, w każdym razie, Jana Pawła II. No i co trzeba, kościół? Nie tylko człowieka, ale trzeba środki na to. Dlatego Może ktoś mnie słyszy, są takie firmy przeróżne. Tego, po co dajecie na głupoty? Na psy, koty, gender. Człowieku, to cię nie zbawi, prawda? Na jakiś Halloween. Słyszałem, że w Toruniu ma być Halloween na tym torze. Dajcie spokojnie ten Toruń, to wstyd. Wstyd, no. Przecież Halloween to przecież pogaństwo. I w Toruniu... Dajcie, przeczytałem to w naszym dzienniku i dziękuję tym, którzy napisali w naszym dzienniku ten protest. Tak, tak, tu jest radny sejmiku. To zróbcie coś, a nie... Pogaństwo nie szerzyć. Właśnie województwo kujawsko-pomorskie jest mądrzejsze. Bo tam kurator pierwszy zabronił Halloween w szkołach. Mądrze? Jeden w Polsce. No. No. Żeby jeszcze pani minister edukacji narodowej zrobiła coś. Parę dni temu mi przynieśli książkę do angielskiego dla 6-letnich dzieci. Halloween z melodiami, z tym. I malować te maszkary, te, jak oni tam nazywają to. No, ja wiem, że pewno chcą dobrze. Nie tam mają tych dyrektorów, tych różnych współpracowników. To stare wszystko, agentów tyle tam starych, że szkoda gadać. Po tych ministerstwach też. No, ale to trzeba wspierać to dobre. I także... Tak, to Toruń niech też pomoże wybudować tamten kościół i nie tylko. Bardzo prosimy, a życzymy księdzu arcybiskupowi, żeby miał siły tyle, jak Jan Paweł II na pewno daje. No i życzymy, to ksiądz arcybiskup, wiem, że musi być dla wszystkich i tak dalej, ale ja mogę mówić. Słyszałem na antenie, raz zatelefonował człowiek, mówił tak... z takim akcentem różnym, z Lwowa. I byłem na tym właśnie rocznicy ślubów jasnogórskich. Wychodzę, a on w kościele, jeszcze w katedrze mnie złapał. Ożenił się z Polką i mówi, proszę ojca, tu oni nie chcą oddać kościołów katolickich, a w kościele świętej Marii Magdaleny tam jakieś koncerty i toalety tam zrobili. Ani jednego kościoła nie oddali rzymskokatolikom. Ani jednego. Co wy na to? No, to normalne? Trzeba budować pokój. I my modlimy się za Ukrainę i za Polaków na Ukrainie, i za wszystkich ludzi, wszystkich języków. Ale jak budujemy coś, to budujemy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I poszanować każdego. 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 Wszystkie rasy, języki, kultury. I życzymy, żeby we Lwowie też Polacy i rzymskokatolicy mieli prawa. I tym grekokatolikom, nawet współbraciom naszym, to mamy współbraci redemptorystów, biskupami są i arcybiskupem, ojciec Igor. Nie będę mu wymawiał co, ale jak nie był jeszcze arcybiskupem, pozytywne to były relacje, to niech też pomoże, nie? Jest Ukraińcem, to niech pójdzie i powie, że popatrzcie się ci, Polacy nie mają tego. Co, jesteście za tym? I to jest normalne. Dziękuję. No pewnie, może słyszą. Myślę, że we Lwowie słyszą. To powiedzcie im to. Powiedzcie im to, że tu mówią i my musimy mówić. To by dużo byłoby. Dalej, alleluja i do przodu. Bóg zabrać jeszcze raz. Ekscelencjo, tu mamy też taką drogę maryjną. Robimy, na razie mamy 5 stacji. To jest pomysł ojca Jana Króla. Żebyście nie myśleli, że mój. Tak. Mówi, a to jest Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. To Matka Boża, sanktuarium. No to robimy. I tak powstaje coś. Ten powie to, ten robi to. Najgorzej jak takie lesery są. Typy najgorsze, typy wegetatywno-łóżkowe. Nic. Tak. W każdym razie i jest już 5 stacji i jest piękna pani Lwowa też. Jeżeli ekscelencja by chciał zobaczyć, jest już. Będą inne. Będzie i Kibeko, i różne, i Fatima. To tyle. Przepraszam, że przedłużyłem tak, ale no jak wam powiedzieć? Naprawdę dzięki, że jesteście. Jesteście kochani. Jesteście kochani. I jeszcze ta modlitwa wasza. Za to dziękujemy. Bóg zapłać. Oddajmy się Matce Bożej i alleluja i do przodu. Do roboty, do ewangelizacji. Wszystkim kapłanom dziękujemy. wszystkim i bractwu. Słuchajcie, diabeł będzie kusił, żebyście wiedzieli, jak coś dobrego. I trzymać się Pana Jezusa, Matki Bożej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryjo. Wyśpiewaliśmy słowa świętego Jana Pawła II. I dziękujemy za ten piękny śpiew. Kochani śpiewacy, to są... Wiem, że ten bas, baryton, to jest śpiewak opery narodowej, tak? To się tak nazywa? W Warszawie. Inni też, co? I śpiewacy warszawscy z wielkich oper. No, niepiękne? I wierzący. I jeszcze i pan pułkownik, człowieku, pułkownik założył razem z księdzem Edwardem Żmijewskim. I zobaczcie, nie piękni ludzie? No, to właśnie wszyscy tak. Bóg zapłać jeszcze raz, jesteście piękni.
Moi drodzy, dziękuję bardzo za wspólną modlitwę, za wasze świadectwo wiary, miłości i wdzięczności do świętego Jana Pawła II, a także za każdy gest życzliwości i dar serca dla Kościoła w Archidiecezji Lwowskiej. Bardzo serdecznie, w sposób szczególny pragnę podziękować ojcu Tadeuszowi za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się, że mogę być tutaj tak blisko świętego Jana Pawła II i na pewno wiele już tych słów wdzięczności, gratulacji słyszał od konsekracji tego sanktuarium, ale jesteśmy mu bardzo wdzięczni za ten dar dla Kościoła w Polsce. Na Watykanie wszyscy mogą tam pojechać, zresztą kaplica obecnie jest zamknięta, to sanktuarium. Ale drogi ojcze, jeszcze przed tobą myślę, że stoi jeszcze jedno zadanie, bo Jan Paweł II nie miał tylko jednej kaplicy, miał jeszcze kaplicę w Castel Gandolfo, która teraz jest zamieniona na muzeum, więc do roboty, jak Ojciec Święty mówił.
Ale muszę powiedzieć, że w Rzymie tam, no nie ma księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i kto by tam wpuścił wtedy?
Tam jest bardzo proste, mamy to w pamięci, odtworzymy.
Ale to wam zdradzę, ksiądz arcybiskup pokazał nam tą kaplicę. Pokazał nam tą kaplicę po spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem. I nie tylko kaplicę, prawda, ale na przykład fortepian tam był też. Taki mały, biały. I inne ogrody. Pięknie to było. Pięknie. Bóg zapłać za tyle życzliwości. I tam w kaplicy jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ona jest mała. I po jednej stronie jest...
Cud nad Wisłą i obrona Jasnej Góry.
I po drugiej... Tak. Freski. Także...
Nic więcej nie trzeba mówić.
Mądremu dość.
Bóg zapłać za każdy gest życzliwości tutaj księdza ojca Tadeusza, także dla mnie osobiście, a także dla naszego Kościoła. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie modlitwy, które Kościół w Polsce zanosi w intencji pokoju na Ukrainie i za ten gest solidarności. Moi drodzy, starajmy się zawsze iść przez życie, będąc żywymi świadkami naszej wiary. Na to nasze pielgrzymowanie przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.